Dwa światy.
Sezon wakacyjny na finiszu, jednak my nie mamy wakacji od audycji Dwa Światy, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Jest kilka minut po godzinie 15 i my zostaniemy z Państwem do godziny 16. My, czyli Jakub Ferlin.
I Mikołaj Tyczyński, oczywiście, jak co tydzień. A tak jak to zwykliśmy robić, dwie rozmowy czekają nas w dzisiejszym wydaniu. W pierwszej rozmowie porozmawiamy o terapii i o tym, czy przypadkiem nie chodzimy jako pokolenie na tę terapię z powinności i przymusu, a nie z realnej potrzeby.
Tak jest. Wydaje mi się, że to jest temat bardzo ważny. Patrząc też na to, jak generalnie, że boimy się mimo wszystko i krępujemy wciąż rozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, więc ale o tym porozmawiam z Kingą. Czy to dobrze, czy to źle?
Tak, zdecydowanie mamy jako pokolenie bardzo dużą świadomość i bardzo dużą otwartość na te tematy psychologiczne, na podejmowanie i wchodzenie w ten proces terapeutyczny, ale w nasz język i w nasze życie codzienne wkrada się coraz więcej takich zagadnień, które być może powinny być zarezerwowane dla tego czasu w gabinecie, na kozetce, a niekoniecznie do rozmów przy piwie w jakimś barze. A w drugiej rozmowie zaproponujemy Państwu również, myślę, że ciekawe zagadnienie związane z mediami, ale i z ludzką psychologią, z naszymi potrzebami. Porozmawiamy o reality shows. To jest na pewno temat, który łączy nasze pokolenie z pokoleniem naszych rodziców, bo przecież początek reality show w Polsce to są lata 90., 2000. Big Brother to taki pierwszy przykład, a to raczej treści, które kojarzą się naszym rodzicom, a niekoniecznie nam.
Dlaczego je lubimy? Dlaczego je oglądamy? Dlaczego one przeżywają dzisiaj drugą młodość? O tym nam opowie profesor Maciej Mrozowski. Więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
A muzycznie na początek ja zaproponuję Państwu zespół Idols i tematycznie Television.
I smash mirrors and fuck TV. I go
naszą gościnią po raz drugi jest Kinga Barszcz, psycholożka, seksuolożka związana z Fundacją Federa i grupą Ponton, twórczyni internetowa i osoba, którą słuchacze audycji Dwa Światy dobrze już znają.
I polubili.
Nasi słuchacze Kingę, dlatego też dzień dobry po raz drugi.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
I my też polubiliśmy oczywiście. Mamy nadzieję, że ze wzajemnością...
Gdybyśmy nie polubili Kingi, to byśmy jej nie zaprosili po raz drugi.
Ze wzajemnością absolutną.
A będziemy dziś rozmawiać o terapii, ogólnie rzecz ujmując, a w zasadzie o tym, czy przypadkiem na tę terapię nie wybieramy się jako pokolenie Z trochę za często. Taka teza na początek. Jak ty się do niej odniesiesz, Kinga?
Nie wiem, jak się odniosę do słowa za często, ale jak tutaj siedzimy, to wiemy, że terapia jest bardzo potrzebna, jest wartościowa. Na pewno takim wielkim pozytywem tego, że młode pokolenie jest otwarte na terapię, jest to, że przestała być ona jakimś takim świadczeniem dla osób przeżywających bardzo poważne kryzysy i tylko dla tych osób, bardzo poważne kryzysy i będących w jakichś takich poważnych zaburzeniach, tylko stała się bardziej takim, jak mogłabym to porównać, lekarzem rodzinnym. Więc nie trzeba być głęboko zaburzonym, żeby powiedzieć sobie otwarcie, potrzebuję to skonsultować, potrzebuję jakiejś pomocy, wsparcia i pójdę na terapię. I to jest super. Natomiast faktycznie obserwuje się taki trend, że terapia zaczyna być postrzegana jako taki lek na wszystko i my mamy dużo większą trudność obecnie, żeby budować taką odporność psychiczną i przechodzić przez pewne kryzysy życiowe samemu, a to też jest część umiejętności, którą nabywamy dzięki terapii, ale jeśli terapię będziemy odbierać jako spotkania, które mają nam rozwiązać wszystko, wyjdziemy z tego spotkania i nasze życie będzie zupełnie inne i tam raczej już nie potrzeba naszej własnej pracy, no to faktycznie może się to okazać fiaskiem.
No ale patrząc na to, że jeszcze na początku lat 2000 w ogóle wskaźnik procentowy osób, które uczęszczały na terapię, wynosił ledwo kilka. Dzisiaj według badań SW Research na zlecenie portalu kliniki.pl ponad 6,5 miliona Polaków udało się kiedykolwiek na psychoterapię i to już jest 22%. Czy ta skala wzrostu świadomości zdrowia psychicznego to jest jakiś krok do przodu w tym wszystkim, w radzeniu sobie ze swoimi emocjami?
Tak, oczywiście. To są liczby, które mnie cieszą. To jest to, co powiedziałam, czyli wzrost świadomości, też większa otwartość, żeby pracować nad sobą. Te liczby pokazują, że mamy większą taką świadomość, że musimy też sami zadbać o swoje emocje i nie możemy ciągle zrzucać tego, co czujemy na kogoś, kto był częścią odczuwania tych emocji, wiecie, że przez kogoś to się stało. Tylko bierzemy za to odpowiedzialność, idziemy na terapię i próbujemy się dowiedzieć, czemu się tak poczuliśmy, co w nas to poruszyło. Więc ja się cieszę z tych liczb. Ale z tym się wiąże też inna rzecz, że terapia staje się takim dobrem luksusowym, bo jest droga. Po prostu terapia jest droga, jest często prywatna i przez to też niby, że mamy wrażenie, że te liczby rosną i wszystkich nas to cieszy, natomiast trzeba pamiętać o osobach, których te wysokie koszty terapii ograniczają.
Według tego raportu, o którym wspomniałem, blisko 3 miliony Polaków nie podjęło psychoterapii z powodu wysokich kosztów, a niemal 2 miliony z nich deklarują, że zdecydowaliby się na terapię, gdyby mieli wystarczające środki finansowe.
No właśnie, to jest taki problem, z którym się, myślę, że już niedługo będziemy mierzyć na szerszą skalę, że zaczyna być to jakimś takim dobrem dla grup uprzywilejowanych, a nie powinno być, no bo każdy z nas zasługuje na taką pomoc terapeutyczną w równym stopniu.
No właśnie, bo poradnictwo publiczne zapewniane przez NFZ praktycznie nie funkcjonuje tak, jak powinno. Może funkcjonuje w jakimś stopniu, nie chcę mówić, że w ogóle, bo być może oberwałoby się komuś, kto na to zupełnie nie zasługuje, ale jednak jeżeli ktoś chce podjąć terapię i przede wszystkim chce ją podjąć, nazwijmy to, od zaraz, to udaje się do lekarzy prywatnych, do terapeutów prywatnych, a to są jednak koszty powyżej 200 zł na pewno za każdą sesję, ale w zasadzie nie o kosztach terapii chcieliśmy z tobą porozmawiać, a o tym, czy tak duża świadomość zagadnień psychologicznych, albo czy tak duże przeniknięcie tej świadomości zagadnień psychologicznych i zagadnień terapeutycznych w nasze pokolenie, czy to ma jakieś wady i zagrożenia? Bo to, że terapia jest z gruntu dobra, to raczej nie jest teza, która będzie uznana za kontrowersyjną. Ale coraz częściej mówi się o kulturze terapii i o takim delikatnym wstydzie i presji, jeżeli ktoś na tę terapię nie uczęszcza.
Okej, okay. To mamy dwa pytania. Myślę, że jest coś w tym, o czym mówisz i zgadzam się, że terapia ma zdecydowanie więcej pozytywów niż negatywów, natomiast tak rozpowszechniona terapia, która z jednej strony nas cieszy, bo przestajemy mieć wstyd, żeby powiedzieć, że tam chodzimy, to z drugiej strony przenikają nam do takiego słownictwa codziennego, mainstreamu, bardzo specyficzne określenia psychologiczne, które zawsze wywołują u mnie jakiś taki zgrzyt zębami. A drugą rzeczą jest to, że faktycznie może tak być w niektórych środowiskach, że niechodzenie na terapię może być odbierane jako właśnie takie niedbanie o siebie.
Że jak nie chodzisz na terapię, to tak. Nie jesteś na przykład dobrym partnerem.
Tak, jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś w tym obecnym świecie rozpowszechniania terapii mógłby mieć wątpliwości, czy osoba, która nigdy nie była na przykład na terapii, czy to jest osoba, z którą relacja ułoży się, tak jak z osobą, która jest po terapii, co zupełnie moim zdaniem nie musi takie być. Mhm. Nie każdy potrzebuje terapii. Powiedzmy sobie to zdanie. Nie każdy potrzebuje terapii, ale każdy, kto uważa, że jej potrzebuje, powinien się na nią udać i mieć takie prawo.
No właśnie, bo też myślę, że to podejście do terapii ewoluowało w ten sposób, że czasem zdarza się, mam takie przykłady wśród własnych znajomych i podejrzewam, że wy też, że chodzimy na terapię, bo powinniśmy, a jednak na terapię warto iść z przekonaniem, warto iść z takim poczuciem, że chcę się czegoś o sobie nauczyć, a nie dlatego, że powinienem. To słowo, ta powinność, wydaje mi się, tutaj jest źródłem wielu problemów i tej presji właśnie, o której wspominaliśmy.
Tak, ciekawe jest to słowo powinienem, bo powiem szczerze, że ono nie zawsze jest negatywne. Jakby powinienem pójść na terapię, bo widocznie jest coś we mnie, co jeszcze potrzebuję przegadać, spoko. Ale jeśli powinienem iść na terapię, tak jak powinienem wstać na 8 do szkoły i to jest ta emocja ze szkolnego obowiązku po prostu, porannego wstawania, to faktycznie można się zastanowić, czy ta terapia będzie przynosiła takie efekty, jak terapeuta i ta osoba w tej relacji się spodziewa. No bo pamiętajmy, że wychodzimy z gabinetu i większość pracy zaczyna się w rzeczywistości w naszych działaniach.
No ja mam właśnie takie doświadczenia wśród bliskich moich znajomych, którzy byli zdecydowani i świadomi tego, że powinni pójść o swoich problemach porozmawiać z terapeutą, jednak chyba trochę ich przerosła ta kwestia potem wykonania pracy nad samym sobą i zupełnie nie czuli efektów tego.
Okej, okay. No tak, to jest ciekawe. Powiem szczerze, że raczej ja mam takie doświadczenia, nie tylko swoje prywatne, że raczej aplikowanie do rzeczywistości tego, co się przygadało na terapii, jest jakiegoś rodzaju przygodą. Znaczy wiem, że to może być trudne na początku, ale nie wiem, czy macie doświadczenia bycia na terapii, kiedy po raz pierwszy zaczynacie zachowywać się, próbować skupić się na swoich myślach. Według tego, co omawialiście na terapii, to zaczynacie powoli odkrywać, że te ząbki na nowo zachodzą i że faktycznie są te zmiany. I kiedy przełamie się ten trud, no bo to jest jakiegoś rodzaju dyskomfort, no tylko, że wiecie, z łatwych rzeczy nie ma często tak fajnych owoców jak z tych trudniejszych, więc jeśli wyjście ze spotkania terapeutycznego i tam poczynienie jakichś kroków, żeby jednak to nasze życie się zmieniło, myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie i zachęcam wszystkich, żeby jednak spróbować drobnymi krokami coś tam zaimplikować z gabinetu terapeutycznego, bo życie potrafi się zmienić naprawdę z małych kroków w wielki sposób.
To jeszcze o tym języku terapeutycznym chciałem z wami porozmawiać i zapytać ciebie, Kinga, o to, czy ty się spotykasz z tym, że w rozmowach takich, powiedzmy, towarzyskich zupełnie pojawiają się pojęcia niegdyś endemiczne tylko dla kozetki i dla gabinetów terapeutycznych, a teraz są używane w taki sposób nie do końca świadomy, bo wydaje mi się, że w tej kulturze terapii, w której funkcjonujemy, to jest zagrożenie. To znaczy spłycanie bardzo poważnych zagadnień terapeutycznych do takich codziennych zjawisk i kolokwializmów, których sobie używamy tak jak każdego innego powszedniego słowa.
Tak, tak, o tym wspomniałam trochę wcześniej. Po pierwsze, to, co zawsze w mojej takiej prywatnej perspektywie jest trudne, to jeśli zaczynamy powszechnie używać pewnych wyrazów, które określają zaburzenia i choroby psychiczne, to te osoby, które naprawdę doświadczają tych konkretnych zaburzeń, ich kondycja, ich stan zaczyna się odbierać jako coś bardziej popularnego, na przykład depresja. Depresja jest dobrym przykładem. Ktoś potrafi powiedzieć, że dzisiaj miałam depresję.
Albo przeżyłem traumę, mówiąc o jakimś nieprzyjemnym doświadczeniu.
Dokładnie. W ogóle mówienie, że mam traumę, to jest już co innego. Natomiast z depresją jest tak, że osoby, które mają doświadczenie depresji, wiedzą, że to nie jest jeden wieczór gorszego samopoczucia. I teraz takie rozpowszechnianie w rzeczywistości mówienia, miałem depresję, ostatnio 30 minut miałem depresję, to umniejsza doświadczeniu tamtych osób. I co ważne, też jest takie ryzyko, że zaczniemy spłycać tę na przykład chorobę, a ona jest bardzo trudna i to nie my spłycający będziemy się mierzyć z skutkami tego, tylko te osoby, które potem będą mówić, że na przykład mają jakąś chorobę i ktoś będzie uważał, że słuchaj, to już ma, wiesz, pół świata. Tak samo jest z ADHD.
No właśnie, chciałem o ADHD powiedzieć.
Absolutnie, możemy sobie teraz wymienić listę. To jest ADHD, autyzm, zaburzenie narcystyczne osobowości, chociaż częściej chyba się mówi na to po prostu narcyz.
Tak. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne też.
OCD,
wszyscy
tak.
Mamy OCD teraz, no bo tak, bo magnesy tak. Na lodówce muszą
tak.
Być równo.
Co tam jeszcze jest? Na pewno jest też border. Na to się mówi border, ale to jest zaburzenie osobowości borderline. Jest dwubiegunowość.
Zaburzenie odżywiania.
Ale jeżeli chodzi o diagnozowanie sobie ADHD z TikToka, klasyk, jeśli chodzi o rzucanie komuś, chyba masz autyzm, bo mnie nie rozumiesz. Nie polecam.
Tak, albo chyba masz autyzm, bo lubisz samoloty. Ja się z tym spotkałem. Muszę się przyznać.
Że
tak.
Masz jakąś taką swoją fiksację tak, na punkcie tak. I to już jest autyzm. No.
W dodatku jeszcze ADHD jest bardzo często mylone ze spektrum autyzmu.
Jest mylone z wieloma w ogóle zaburzeniami i chciałabym tylko powiedzieć, że w mojej perspektywie najbardziej to szkodzi osobom, które naprawdę doświadczają no neuroróżnorodności, wiecie, bo to jest cała taka grupa jakichś doświadczeń.
Neuroatypowość.
Neuroatypowość, różnie możemy na to mówić. Natomiast ja też często spotykam się z tym, że jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że słuchaj, wiesz co, ostatnio po prostu stwierdziłem, że ja jednak mam to ADHD, to ja nie będę stała i mówiła, nie masz, bo ja nie wiem lepiej. Ale ja mam tą postawę, bo jestem wykształcona w tym danym obszarze, więc ja sobie myślę, nie wiem, na jakiej podstawie to stwierdziłeś. Ja ci nie powiem, że nie masz, bo nie jestem specjalistą od ciebie, to ty jesteś specjalistą od siebie. Ale zazwyczaj mówię, a skonsultowałeś to z kimś?
A często spotykasz się z takimi autodiagnozami?
Bardzo często. Im bardziej obserwuję takie popularno-naukowe listy, które zazwyczaj są stworzone w bardzo ogólny sposób, że nawet ja czasami wchodzę tam z ciekawości i myślę sobie, że mam, że ja mogę dosłownie stwierdzić u siebie i ADHD, i dwubiegunowość, i border, i czuję się teraz, jakbym robił jakiś coming out u was na antenie, ale ja głęboko wiem, że ja po prostu nie jestem w tej grupie osób, bo ta diagnoza nie jest łatwa. Tam jest po prostu seria objawów, seria doświadczeń z dzieciństwa, na których się trzeba skupić. Diagnozowanie zaburzeń, dysfunkcji, neuroróżnorodności jest to bardzo skomplikowany proces. I zapewniam wszystkich, że trudno zrobić to samemu sobie, szczególnie poprzez jakieś takie platformy TikTokowe lub szybkie ankiety. I też chciałabym zdjąć pewien ciężar, bo nie tylko to jest tak, że ludzie to sobie, bo jest taka tendencja, że ludzie robią autodiagnozę taką internetową albo samemu sobie z internetu, bo chcą się wyróżnić. Niektórzy tak mówią, że wszyscy teraz chcą coś mieć. Nie, czasami ludzie noszą na sobie ciężar, bo zobaczą kilka treści i pomyślą, kurczę, to ja, czy ja mam borderline? I to jest ciężar i można chodzić wręcz, ja na to mówię, po rycie, można chodzić takim po rytym i się zastanawiać, Boże, no czy ja mam border? Jak macie takie podejrzenia, to warto się skonsultować z terapeutą i naprawdę myślę, że w dużej części dostaniecie po prostu taki pakiet normalizujący wasze doświadczenia, więc, ale też bycie w spektrum tych zaburzeń albo neuroróżnorodności to nie jest koniec świata. Na pewno można mieć dobre życie z tym.
Mówiąc tak, że skoro wszyscy wokół mnie mają przykładowo bordera, to ja pewnie też?
Nie wiem. Na to pytanie nie mam odpowiedzi. Nie wiem.
Reasumując, chyba się zgodzimy wszyscy z tym, że dobrze, że mamy świadomość
tak, absolutnie.
Neuroatypowości i tego, jak, z jak różnymi przypadłościami tak. mogą się mierzyć nasi rówieśnicy, nasi znajomi.
Że coraz bardziej, tylko wtrącę, że coraz bardziej postrzegamy te wszystkie różnorodności między nami też dzięki terapii w ramach cech, które nas różnią między sobą i poprzez ciekawość i wrażliwość, empatię jesteśmy w stanie więcej akceptować i też lepiej radzić sobie w tych relacjach, bo ktoś jest inny.
Nikt tak nie spuentuje jak Kinga, nasza gościni z Fundacji Federa i grupy Ponton. Bardzo
Kinga
ci dziękujemy.
Barszcz, to trzeba dodać.
Kinga Barszcz, oczywiście.
Kinga Barszcz.
To wiadomo. Jesteśmy cały czas w audycji Dwa Światy, ale już teraz zapraszamy na kolejną porcję muzycznych doświadczeń.
But now you're gone. Feel like I'm right back where I started from. You're the one to blame, and I thought I made you happy, but I could never tell. Oh, shame. In the morning, sweet as candy, but I know you well. You're angry with me for, but the harder that you push, you'll lose my love for sure. I know it's so hard trying to keep up with you, but to leave you has just about broke my heart in two. You're the one to blame. Thought I made you happy, but I could never tell. Sweet as candy, but I know you well. Hear me talk about shame, I just can't seem to get over. Yeah, shame, I just can't seem to get over. Well, shame, oh, I just can't seem to get over. Shame, I just can't seem to get over. And oh, let me play it for you. We'll be right back.
Kinga Barszcz była naszą gościnią, Fundacja Federa, Grupa Ponton, no i oczywiście jej instagramowe treści pod tym imieniem i nazwiskiem. Bardzo Państwu polecamy, bo to są naprawdę wartościowe treści. Trzeba filtrować internet i trzeba sobie wyszukiwać to, co merytoryczne i to, co jakościowe w tej wielkiej otchłani treści lepszych i gorszych. Te treści, które publikuje Kinga, na pewno należą do tej grupy wartościowych i merytorycznych i myślę, że to jest temat, który jest bardzo złożony i zniuansowany, bo z jednej strony, tak jak to padło w rozmowie, cieszymy się, że coraz większa świadomość towarzyszy naszemu pokoleniu, świadomość różnych przypadłości, z którymi przychodzi mierzyć się nam, naszym znajomym, świadomość tego, że depresja to nie jest tylko obniżone samopoczucie na parę godzin, ale poważny problem, z którym, który potrafi wywrócić całe życie do góry nogami, ale z drugiej strony ta świadomość często jest mylona ze świadomością samych pojęć bez realnego zrozumienia tego, co kryje się pod nimi.
Tak, to jest bardzo ważne. Generalnie na przykład żałuję, że nie udało się zadać tego pytania w trakcie rozmowy z Kingą, ale parę miesięcy temu był bardzo ciekawy wywiad z dr Anną Gromadą, socjolożką i ekonomistką Polskiej Akademii Nauk, specjalistki od demografii. I tam w rozmowie z Piotrem Pacewiczem w OKO.press dr Anna Gromada mówiła o tym, że generalnie psychoterapia, żeby nie było, że dr Anna Gromada neguje istotę psychoterapii, tylko że zachodzi pewna nierównomierność, że przy tych statystykach, o których mówiłem w trakcie rozmowy z Kingą, w nich dominują młode, niezamężne kobiety, mężczyźni aż tak chętnie nie chodzą na psychoterapię. No i to wpływa na demografię, to wpływa na budowanie relacji, bo obie strony nie są równie świadome.
W tym raporcie, który poruszałeś w trakcie rozmowy z Kingą Barszcz, to jest raport Polska na kozetce 2026, tak podejrzewam. Ja na niego zerkam i też widzę bardzo ciekawą tendencję. 33,3% Polaków korzystało z chatbota AI w kwestiach zdrowia psychicznego w ostatnich 12 miesiącach. I to jest też niezwykle ciekawe zagadnienie i myślę, że do tego też wrócimy, bo kiedy miesza się świat AI, a więc tych modeli uczonych na treściach internetowych przede wszystkim, ogólnodostępnych z kwestią zdrowia psychicznego, to tutaj mam takie przeczucie, że to nie jest najlepsze połączenie i że to nie może nieść za sobą realne ryzyko, bo przecież chatbot AI jakiegokolwiek ogromu wiedzy by nie pochłonął wcześniej, to jednak nadal jest chatbotem, jest jakimś modelem językowym. To nie jest człowiek, który widzi nasze zachowanie, widzi nasze odruchy, zapyta nas, gdzie coś odczuwamy, jak coś odczuwamy, więc polecamy być uważnym, korzystając z chatbotów AI, ale bardzo chętnie porozmawiałbym kiedyś z kimś, kto śledzi ten rynek, jak to wygląda w praktyce.
Był doktor Google, teraz będzie doktor AI. A my przeniesiemy się do świata niby rzeczywistego, trochę wyreżyserowanego, takiego pełnego sprzeczności i co nas pociąga w reality show, o tym opowie profesor Maciej Mrozowski, medioznawca.
Colored tears all bleeding from your eyes. I see the rainbow and the darkness at the same time. I guess that's what you call this life, and it could end tomorrow when you can't imagine anywhere else. Oh, imaginary stairs. I'm out here on the edge. I know it's just a temporary view. Won't you help me and invite your love to wake my desire? I need something new. Won't you help me and invite your light to wake my desire? Seen when I see the movie in my mind's eye, staring through the keyhole just to catch some sunlight. Start the clicker, take the picture. Yeah, I'm there with you, and I wouldn't want to be anywhere
imaginary stairs. I'm out here on the edge. I know it's just a temporary view. Won't you help me and invite your light to wake my desire? I need something new here. Won't you help me and invite your light to wake my desire? I feel you falling into my arms, crawling under my skin. Won't you invite your light to wake my desire? I'm feeling shut down here. Won't you help me and invite your light to wake my desire? I know it's just a temporary view, yeah. And invite your light to wake my desire. I need something new. Won't you help me and invite your light to wake my desire? See, I'm spinning, I'm living, I'm having blood vision. I wonder if you could envision it. Sometimes you just need an escape. I understand, that's why you had to fly away. Spin, I'm living, I'm having blood on blood vision. I know that's why you had to live.
Naszym gościem jest profesor Maciej Mrozowski, medioznawca. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu i słuchaczom.
Chcielibyśmy z panem profesorem dzisiaj porozmawiać o fenomenie reality show. Wiadomo, że to nie jest zjawisko nowe w popkulturze. Jednak mam takie wrażenie, że na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat, jeżeli chodzi o przynajmniej polską telewizję, polskie platformy streamingowe, te talent show, reality show przeżywają taki renesans. Ostatnio było głośno o takim programie jak Love is Blind i chyba pół Polski, myślę, spokojnie można powiedzieć, śledziło losy tego programu. Rzeczy związane z nim były w trendach na platformie X, na Instagramie, na Facebooku, to było wszędzie. Panie profesorze, dlaczego my oglądamy takie rzeczy jako ludzie?
Wie pani, motywacje, tak jak można było przewidzieć i z naszej obserwacji, a także z badań wynika, są złożone. Różni ludzie obserwują różne tego typu programy czy tego typu formaty dla różnych powodów. Więc gatunek, jak pan zauważył, rozwinął się wzdłuż i wszerz. Czyli jest coraz więcej tematycznych, chociaż formuła zawsze jest taka sama. Jest to gra na eliminację kogoś, na wykluczenie kogoś, na zwycięstwo czegoś, ale tym czymś może być bardzo różnie. Może to być jakaś nagroda konkretna, a coraz częściej tą nagrodą są związki między ludźmi. I tu dochodzimy właśnie do takiej głównej ścieżki, którą odkryli twórcy i autorzy tych formatów, że jednak odwieczne zainteresowanie ludzi budowaniem relacji z innymi ludźmi, poznaniem się, ale także uwodzeniem się, czarowaniem swoją osobą, odkrywaniem własnej atrakcyjności, własnych możliwości. Tego życie nam nie dostarcza. Wie pan, dawniej była transmisja kultury w rodzinie. Babcie, ciotki, wujkowie tłumaczyli, jak się uwodzi, jak się prowadzi konwersacje typu flirt, etc. Ale teraz ta transmisja pokoleniowa się urwała i młodzi ludzie szukają tego w właśnie takich programach. Zakładając, że fabularne filmy czy seriale wielodcinkowe też o tym mówią, ale one są jednak bardziej reżyserowane, bardziej płaskie i tam aktorzy nie wcielają się, kogoś grają, natomiast w reality show ludzie grają siebie. A więc jest to jak gdyby trochę takie laboratorium życia. Przy okazji oczywiście ludziom umyka to, że to wszystko nie jest żadna rzeczywistość realna, tylko to jest rzeczywistość kreowana, sterowana, kontrolowana po to, żeby z tego było atrakcyjne widowisko. No ale mimo wszystko pewne korzyści jakby z tego wynikają. I to byłaby odpowiedź jakby główna na pytanie pana, po co ludzie to oglądają. No po to, żeby chcą zobaczyć może nie samego siebie, ale jakąś projekcję siebie, zastanowić się, co ja bym robił w tej sytuacji, jak ja bym był oceniany. To są mimo wszystko no, bliżej życia. To nie są aktorzy zawodowi. Nawet jeśli tam są jakieś skrypty i jakiś jest dramaturg, który steruje rozwojem akcji, to jednak on nie może zapanować nad spontanicznością. Czyli taka udawana, grana spontaniczność to byłaby jedyna taka ewidentna lekcja dla wszystkich.
Panie profesorze, czy to też jest tak, że my lubimy podglądać ludzi, bo od czasów Big Brothera, od czasów pierwszych reality show, aż po dziś, jednym z takich elementów, które łączą wszystkie te programy w tym formacie, jest to, że widzimy uczestników tych programów w sytuacjach, w których być może nie powinniśmy ich widzieć. W sytuacjach czasem krępujących, czasem intymnych. Czy my trochę lubimy podglądać w taki, powiedzmy, legalny sposób cudze życie?
Oglądanie i podglądanie zawsze były podstawowym zainteresowaniem człowieka. Jesteśmy zwierzęciem społecznym, musimy się do siebie dostosować, a dostosowujemy się poprzez odzwierciedlone te neurony, które odtwarzają zachowania innych i przekładają na wzorce czy modele zachowania naszego. Więc w interakcji wytwarzają się wspólne wzorce. Dawniej było tak jednak, że ta sfera oglądania była wyraźnie ograniczona, a sfera podglądania była tabu, zabronione. No, dzieciaki zawsze podglądały rodziców i podglądały siebie nawzajem i to było uważane za naganne. To była taka trochę gra młodzieżowa. To, co się zmieniło, to jest, jak to tytuł jednej książki mówi, rewolucja ekshibicjonizmu w krajach zachodnich, kiedy ludzie zaczęli sami świadomie wystawiać swoją prywatność na pokaz, no, spontaniczną, graną, reżyserowaną. W związku z tym podglądanie stało się właśnie oglądaniem na dobrą sprawę. I w tych reality ludzie wiedzą, że są podglądani i tak naprawdę oni są oglądani i oni grają trochę w to, żeby prowokować. No te sfery, są tam pewne obszary oczywiście, w których formuła programu zabrania penetrowania życia uczestników, ale one się poszerzają, wie pan, jak już jest taki game show, czy typu Na Garantkach, gdzie ludzie poznają się od nogi i od dolnych części ciała poniżej pępka, dopiero na końcu ewentualnie do siebie się odzywają i idą na jakąś randkę i jak z tego programu wynika, z tej randki niewiele wychodzi, bo ta konwersacja też nagrywana, no też jest bardzo uboga, więc ta randka jest taka w gruncie rzeczy, powiedziałbym, cielesno voyeurystyczna, no oglądamy siebie, no to oczywiście zawsze jest podstawa przyciągania ludzi, taka fizyczna atrakcyjność i pierwsze wrażenie. Ale dzisiaj to wszystko się jakby trochę zdewaluowało, wie pan. To przez to, że to tak coraz więcej ludzi chętnie idzie, się rozbiera, obnaża, czy tarza się w takich trochę zachowaniach. Tu mam na myśli taki Ekipa z Warszawy, jest taki program. Akurat doktorant pisze o tym, jest przerażony, jak zwykłe zachowania wulgarne, ordynarne, upijanie się, jak one mogą być wzorotwórcze i bawić ludzi. Nawet jeżeli to jest, oni się bawią trochę szydząc tych ludzi, to jednak jest pewne społeczne przyzwolenie, czyli w gruncie poszerza się margines tolerancji w kulturze. Przestaje jakaś sfera tabu, te progi dzielące to, co publiczne od towarzyskiego, to, co towarzyskie od intymnego i to, co od intymnego zupełnie osobiste, one się zacierają trochę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no bo nie wiem, co z tego wyniknie. No na razie wynika z tego to, że ludzie zamiast zwiększać swoje umiejętności w tworzeniu związków, to raczej coraz bardziej się separują i coraz trudniej im się dogadywać w sytuacji styczności. Wolą swoje wizerunki nawet konfrontować.
Panie profesorze, czy nie wydaje się panu, że być może to, o czym pan mówił, chociażby ta kwestia obnażania się, te zmiany, jeżeli chodzi o język, to nie jest kwestia tego, że te programy reality show, te programy randkowe, one robią furorę w sieci i one są potem powielane, udostępniane w formie reelsów czy też TikToków?
To znaczy, mówimy o tym, że zjawisko rozlewa się, wychodzi poza telewizję, wchodzi do przestrzeni społecznościowych mediów i tam ludzie już przetwarzają to po swojemu. Czyli widzimy, że nie ma tych ram, w jakie mimo wszystko stacje telewizyjne wciskają tą rzeczywistość kreowaną, po to, żeby zachować pewne standardy, no bo jednak pilnuje tego Krajowa Rada Radiofonii u nas, a w innych krajach są inne organy, które troszczą się o to, żeby jednak w tych mediach otwartych głównego nurtu nie wykraczać poza pewne granice, uważane jeszcze za tą moralność publiczną, chociaż oczywiście ona się zmienia, kolejne wyroki sądowe pokazują, że też ten margines się poszerza, ale on jednak istnieje. Natomiast kiedy zjawisko już się przelewa przez tą barierę cyfrową do przestrzeni społecznej, no to hulaj dusza. Ludzie odreagowują, tym bardziej, że tam jest ogromna sfera bezpieczeństwa w postaci anonimowości, że ja mogę mówić, co chcę. Oczywiście tam się pojawiają też cała przestrzeń obnażania się, która już jest, zaciera granice z kolei między erotyzmem a pornografią. Ta intymność, nie tylko pokazywanie swojego ciała, ale też tworzenia związków i relacji seksualnych. Więc to tutaj już właściwie żadna siła wyższa tego nie reguluje, nie reglamentuje, tylko wyobraźnia uczestników, a wie pan, no, jak już wkroczymy na ścieżkę ekshibicjonizmu i zorientujemy się, że obnażając się i czyniąc różne pato tam stryme prezentacje, będziemy mogli być celebrytą, osobą znaną, nawet jeżeli będą na nas wieszać psy, ale to może przy okazji coś zareklamujemy i jakoś będziemy uważnieni jako osoba znacząca, wpływowa, influencer, no to ludzie już nie mają żadnych hamulców, no bo niby skąd je mają brać? Dawniej rodzina, kultura, wie pan, środowisko, a to odpada, bo on siedzi w przestrzeni sam. Następuje to, co psychologowie nazywają rozhamowaniem, czyli nie odsuwa ham, ale odhamulec, prawda? Czyli wszelkie hamulce przestają działać. No i wtedy człowiek nie wie, co jest normą, co jest punktem odniesienia. Właściwie sam dla siebie jest punktem odniesienia. Psychologowie internetu to podkreślają, że to jest najgorsza część, że nie mamy tej przekładalności perspektyw. Jak ja rozmawiam z panem czy z panami, to nawet jak panów nie widzę, to jednak wyobrażam sobie, jakie mamy granice możliwości akceptacji moich zachowań. Państwo mają to instytucjonalnie, ja mam konwencjonalnie. Natomiast jak ja bym był w sieci i mógłbym się jeszcze jakoś zakodować, to już nie ma żadnych zewnętrznych norm. Ewentualnie obserwacja innych. Ktoś coś zrobił, to ja zrobię jeszcze lepiej. Albo inaczej. Ale po to, żeby się wyróżnić, skupić uwagę. No to jest już taka, wie pan, gigantyczna patologia przestrzeni mediów społecznościowych, nad którymi teraz już ludzie załamują ręce, chcą młodzież odcinać, żeby dopiero po 15 roku życia albo pod kontrolą, bo to jest długofalowy wpływ, no demoralizujący w takim znaczeniu już nawet nie pedagogicznym, tylko najbardziej oczywistym, że po prostu nie ma żadnej normy moralnej. Jest wyczyn, no po prostu wyczyn i to jest taka naturalizacja zachowań, no w sumie bardzo niebezpieczna moim zdaniem.
A już trochę puentując tę rozmowę, panie profesorze, to nie jest tak, że my oglądamy też te wszystkiego rodzaju reality show, dlatego że my zazdrościmy tym ludziom, jak mamy na przykład talent show i mamy te konkursy wokalne, to zazdrościmy im tego, że oni potrafią śpiewać. Jak mamy te programy randkowe, to my im chyba trochę może zazdrościmy, to jest oczywiście jakiegoś rodzaju teza, tego, że oni przeżywają taką intensywną miłość, tak? Te rzuty dopaminowe są ciągłe, plus jeszcze na przykład mogą polecieć na rajską wyspę, na co niekoniecznie stać przeciętnego konsumenta.
No, tu są dwie rzeczy, pan dotknął. Po pierwsze, jak jest nagroda w postaci pobytu na rajskiej wyspie, to warto się trochę wysilić. Nawet jeżeli to polega trochę na ekshibicjonizmie i można się wygłupić i wyjść na idiotę, no ale w porządku, ale ja polecę na tą wyspę, jeżeli to odpowiednio dramatycznie i spektakularnie się wygłupię. Ale wcześniej nawiązał pan do czegoś, co ma szerszą nazwę, mianowicie to jest taka teoria porównań społecznych. Mianowicie my się ciągle porównujemy z innymi ludźmi. I takie reality show służą jakby porównaniu w dwie strony. To znaczy, żeby zobaczyć kogoś, kto ja uważam, że jest lepszy ode mnie, pod jakim względem. I to mnie może przygnębiać, bo znaczy motywować mnie może, żebym ja się poprawił i w swoim zachowaniu osiągnął ten wyższy poziom obserwowany u kogoś innego. I to jest jakby motywujące. Albo może mnie przygnębiać po prostu, że ja już nigdy tego nie osiągnę. W związku z tym przerzucam się na inny reality show, gdzie ja jestem oczywiście lepszy. I wtedy ja się porównuję, no tak, ja jestem lepszy, oni są gorsi. Więc to może być takie i dołujące, i terapeutyczne. No, czy chcemy, czy nie, od zawsze ludzie się porównywali. Porównywali się z tymi, których uważają za wyższych, innych i gorszych. Po to, żeby jakoś pozycjonować siebie w swoim środowisku i znaleźć najlepszy wariant siebie, to znaczy najsprawniejszy w jakiejś dziedzinie, prawda? Nie mogę być, wie pan, skoczkiem z wyż, to może będę najlepszym filatelistą. No nie mogę być filatelistą, no to mogę komuś nawymyślać, prawda? I moje bluzgi będą takie, że to będzie krążyło po sieci. No krótko mówiąc, natura ludzka jest taka. No i ona promieniuje w różne strony, raz lepiej, raz gorzej. Kultura do tej pory to ograniczała i regulowała, a teraz wydaje się, że te ramy, nazwijmy to ogólnie, się tak poszerzyły, że właściwie nie wiadomo w tej chwili, co wypada, czy nie, a co nie wypada.
Naszym gościem był profesor Maciej Mrozowski, medioznawca. Bardzo panu profesorowi dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję panu i państwu.
Don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on me. It's all I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's made. My life, living it out with her side, listening closely, hearing mostly. Can't shake concern, seems it every time that I turn. I'm passing on pieces of me. Don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on me. It's all I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's made of me. Yeah.
Profesor Maciej Mrozowski, medioznawca, opowiedział nam o tym, o fenomenie reality show, dlaczego je oglądamy, o tym, że uwielbiamy podglądać, że te granice, ten dyskurs ciągle się poszerza. Niestety, te treści są coraz brutalniejsze, coraz bardziej wulgarne. I to bardzo mi się podobało, jeżeli chodzi o to, co powiedział pan profesor, o tym, że ten świat pewnego nihilizmu przeradza się trochę w pornografię.
A oglądamy reality shows? Czy ty oglądasz?
Ja nie, wiesz co, ale na przykład współlokatorki mojej byłej dziewczyny, one kochały reality show i one oglądały, miały całą listę i oglądały cały wieczór, odhaczały z listy po kolei te odcinki danego reality show, które mają do nadrobienia.
Mnie zawsze ciekawi taka, nazwijmy to, konstrukcja, czy idea guilty pleasure, a więc takiej przyjemności, którą odczuwamy z lekką domieszką winy i zawstydzenia z powodu treści, które nam tę przyjemność zapewniają. I reality shows to jest często właśnie ten rodzaj treści, które dają nam jakąś przyjemność, ale związana jest z nią również ta wina, to poczucie winy, które gdzieś tam jest w podświadomości zaszyte. Ja mam takie poczucie, że jeżeli coś nam daje przyjemność, to raczej nie należy się obwiniać za to. Natomiast tak, sporo z moich znajomych z pewnym zawstydzeniem mówi, że no tak, oglądamy. I zastanawiamy się oczywiście, jak co tydzień, czy państwo też oglądają, jak państwo się odnoszą do kwestii reality shows. Cały czas jest to format popularny. Podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy znajdą się i tacy, którzy powiedzą, że tak, lubię, oglądam, robię to, żeby po prostu nie myśleć o niczym innym, a znajdą się też tacy, którzy powiedzą, że to absolutnie treści niegodne. Czekamy na państwa głosy.
Zdura najzwyczajniej w świecie i szkoda czasu na to.
Dwa światy, @nowyswiat.online. To ten adres mailowy nasz, jak zwykle. Bardzo państwu dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy za tydzień, chociaż no już te nasze spotkania wakacyjne powoli zbliżają się do końca. W tym formacie przynajmniej.
Kurczą się. Bardzo państwu dziękujemy. Kuba Ferlin.
Mikołaj Tyczyński. Do usłyszenia za tydzień. Bye.
Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis